Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby przyjąć chrzest od Niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, stępującego jak gołębice, przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Oto Słowo Pańskie. Jezus staje w jednym rzędzie z grzesznikami w rzece Jordan, w tej rzece, która była granicą pomiędzy wędrowaniem Izraela przed ponad 1000 lat wcześniej z Egiptu, z przestrzeni śmierci do ziemi obiecanej. Tutaj właśnie kończył się czas zbawienia z Egiptu i rozpoczynał się po drugiej stronie rzeki Jordan czas ziemi obiecanej w historii Izraela. Jezus staje w tej rzece w jednym rzędzie z grzesznikami, którzy przyjmują chrzest, obmycie wodą dla oczyszczenia z grzechów i zmiany swojego życia, nawrócenia. Jezus nie potrzebuje chrztu z rąk Jana, ponieważ nie jest grzesznikiem, ale stoi solidarnie z innymi, przez swoją obecność wspierając ich w tej drodze ku zbawieniu. Jan wie, że Jezus nie potrzebuje chrztu, nawrócenia i z tego powodu wzbrania się, jak mówi Ewangelia, przed udzieleniem chrztu Jezusowi. Zaznacza, że to On potrzebuje chrztu z Jego rąk, a nie odwrotnie. Jezus mówi mu bardzo wymowne słowa. Dlaczego ma się to stać? Bo obaj mają wypełnić całą sprawiedliwość. Co to znaczy cała sprawiedliwość? Pojawienie się Jezusa jest opisane podobnie jak wcześniej w Ewangelii mówiło się o pojawieniu się Jana. W greckim języku Ewangelii paraginetai. Oba te słowa użyte są w czasie teraźniejszym i można je przetłumaczyć też jako: Jezus przybliża się, staje u boku. To moment paralelny w życiu Jana i Jezusa. Obaj przybliżyli się, stanęli u boku ludzi z woli Boga. Poprzednik Jezusa, Jan, przedstawiany jest zatem w taki sam sposób jak ten, dla którego przygotowuje drogę. A jednak pojawienie się Jezusa różni się od pojawienia się Jana tym, że wiąże się pojawienie Jezusa z konkretnym celem. Jezus przychodzi do Jana, aby przyjąć chrzest i aby wypełnić całą sprawiedliwość. To dzieło obu, bo Jezus mówi w liczbie mnogiej: tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe, albo inaczej, całą sprawiedliwość, wszelką sprawiedliwość. Co to znaczy? Dlaczego bezgrzeszny Jezus pozwolił się ochrzcić Janowi, co znaczy ta cała sprawiedliwość. Jezus nie potrzebował odpuszczenia grzechów, nawrócenia. I obiekcja Jana nie dotyczy tego aspektu w chrzcie Jezusa, nie dotyczy pokuty, ale obiekcja Jana dotyczy relacji pomiędzy nimi, Jana i Jezusa. Ten, który chrzci wodą dla pokuty, miał przygotować drogę dla tego, który będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. I chociaż odpowiedź Jezusa w tej scenie nie odrzuca sprzeciwu Jana jako bezpodstawnego, bo przecież Jan jest poprzednikiem, a Jezus jest Mesjaszem, to jednak ta scena Ewangelii, i to jest przesłanie Boga dla nas, umieszcza chrzest Jezusa w szerszym kontekście wypełnienia całej sprawiedliwości. To pierwsze słowa, które Jezus wypowiada w Ewangelii według świętego Mateusza. Chodzi tu zatem o sprawiedliwość, ale o jaką sprawiedliwość? Na czym polega sprawiedliwość, gdy Jezus przyjmuje chrzest na siebie? Chociaż tego nie potrzebuje, chociaż nie jest grzesznikiem, stojąc pośród grzeszników i nie jest rozpoznawalny jako ten, który nie ma grzechu. Chodzi tu o sprawiedliwość Boga. To rozlega się wielokrotnie w pismach natchnionych Starego Przymierza. Między innymi u proroka Ezechiela w 18 rozdziale na wygnaniu babilońskim ponad 5 wieków wcześniej, kiedy z natchnienia Boga Ezechiel mówi wygnańcom o sprawiedliwości ludzi i o sprawiedliwości Boga, czym się one różnią? Intuicyjna sprawiedliwość ludzi, ludzka sprawiedliwość, to ta, która oznacza, że każdy otrzymuje to, co mu się należy. Grzesznik powinien otrzymać karę. Natomiast z natchnienia Boga wówczas Ezechiel ogłasza sprawiedliwość, która bardzo szokuje jego odbiorców. Mówi o sprawiedliwości Boga. A czym ona jest? Sprawiedliwość Boga to synonim zbawienia. Inaczej, Bóg jest sprawiedliwy, bo chce uratować życie każdego, nawet grzesznika. I jak to w ostatnim zdaniu w rozdziale 18 Ezechiela słychać jako głos Boga: nie mam przyjemności, nie mam upodobania w tym, aby grzesznik, aby ten, który ma umrzeć i powinien umrzeć, umarł, lecz żeby się nawrócił i żył. To jest sprawiedliwość. I gdy Jezus przyjmuje razem z innymi obmycie wodą, to nie jest u Niego znak pokuty i odpuszczenia grzechów, ale to jest znak objawienia się Bożej sprawiedliwości, która ratuje życie grzeszników. Jezus stoi przy nich, z nimi, swojej solidarnej miłości. Po prostu jest tam, gdzie oni są. I tak wypełnia się sprawiedliwość Boga w chrzcie Jezusa. Wypełnia się w duchu imienia Boga, który słyszał Mojżesz. To imię jestem. I tak Jezus w tej rzece jest przy grzesznikach, którzy się nawracają. Jest z nimi i wspiera ich w drodze ku zbawieniu, gdy otrzymują przebaczenie od Boga, gdy objawia się Boża sprawiedliwość, nie ludzka, bo według ludzkiej sprawiedliwości należałaby im się kara słuszna za to, co czynili. A gdy żałują i pokornie pochylają głowy i publicznie wyznają, że są grzesznikami, Bóg im przebacza. Mateusz tutaj w swojej Ewangelii, bardzo to jest wymowne, jako autor natchniony, nie mówi o czynach sprawiedliwości, ale użyte jest inne słowo, inny czasownik, wypełnianie sprawiedliwości. To znaczy, że przez Jana i Jezusa w tym momencie wypełnia się sprawiedliwość Boga, to On działa. Ten czasownik w Ewangelii według świętego Mateusza ma charakter wybitnie skoncentrowany na Jezusie. Mówiąc inaczej, wybitnie chrystologiczny, mesjański. Koncentruje się to wypełnianie na spełnianiu proroczych obietnic w życiu i posłudze Jezusa. Wszystkich prorockich obietnic Starego Przymierza, obietnic zbawienia. I sprzeciw Jana, obiekcja Jana ma za zadanie otworzyć horyzont temu spełnianiu się sprawiedliwości Boga, czyli zbawieniu mesjańskiemu przez Jezusa. Jezus przemawia tu jako pełnomocnik Boga i Jego sprawiedliwości. To scena programowa w życiu i misji Jezusa. Tak zaczyna solidarną miłością Jezus, wypełnieniem tego, co mówi imię Boga, jestem. Do każdego człowieka Bóg wypowiada to imię, które oznacza miłość obecności. Chodzi o wypełnienie obecności zbawczej Boga w historii ludzi. Takie jest znaczenie tego tekstu i tej sceny Ewangelii. I to odpowiada związkowi pomiędzy sprawiedliwością a zbawczą wolą Boga. Nie mam upodobania w umieraniu tego, kto powinien umrzeć, ale żeby się nawrócił i żył, tak jak mówił przez Ezechiela Bóg ponad 5 wieków wcześniej na wygnaniu babilońskim. I tak możemy lepiej zrozumieć, dlaczego dokonanie chrztu, ten akt, stoi na początku misji Jezusa. Gdy wyjdzie Jezus z tej rzeki na brzeg, będzie szedł przez ziemię obiecaną i w nim będzie się wypełniała ta sprawiedliwość Boga, czyli zbawienie. To, co Jezus rozwija tutaj w Ewangelii według świętego Mateusza na początku swojej misji, na temat sprawiedliwości, staje się normą Jego działania i ma być normą ludzkiego działania, jak później w Ewangelii według świętego Mateusza słychać w misji Jezusa w 5 i 6 rozdziale tej Ewangelii. Chrzest Mesjasza jest częścią zadania Jana jako poprzednika Mesjasza. To on ma obmyć go jako znak zbawczej obecności Boga wśród grzeszników i dla grzeszników. To pozwala nam zrozumieć, że Jezus włącza tu chrzciciela w wypełnianie wszelkiej sprawiedliwości, bo mówi w liczbie mnogiej, przystoi nam, godzi się nam wypełnić całą sprawiedliwość. Obaj, i jego poprzednik, i Jezus, mają udział w tym objawieniu się zbawczym Boga. Chrzciciel pełnił rolę posłańca, poprzednika, i nie brał czynnego udziału w sprawiedliwości, ale przez niego objawiał Bóg się w swojej dynamicznej, sprawczej obecności jako przebaczający, jako ratujący życie. Przyjście Jezusa do Jana, przyjęcie przez niego chrztu jest zatem nierozerwalnie związane z życiową misją Jezusa, mesjańską posługą zbawienia wobec ludzi. Chrzest Jezusa stanowi część spełnienia woli Boga co do zbawienia, gdyż kierowane przez Ducha Boga dzieło mesjańskie Jezusa rozpoczyna się dokładnie w tym momencie. I gdy Jezus pójdzie dalej, wyjdzie z tej rzeki, co będzie w następnych scenach tej Ewangelii, dokona zwycięstwa nad wrogiem Boga i ludzi, nad szatanem, a następnie będzie głosić orędzie o królowaniu Boga, o tym, że nadszedł czas, aby Bóg był Panem i Królem w sercach ludzi. I to dla nich oznacza zbawienie. I w kolejnych elementach tej Ewangelii, gdy Jezus został ochrzczony, wyszedł z wody, oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Boga. Co jest istotne w tej scenie? Przypomina się to, jak Bóg objawia swoją obecność w życiu wszystkich proroków Starego Przymierza przez swojego Ducha, którego im daje. I tak Duch zstępuje na wybranego Dawida, którego Bóg każe namaścić na króla, na początku jego misji w imieniu Boga wobec wybranego ludu. I tak Duch przychodził na proroków, Duch Boga ich poruszał, żeby chcieli i wykonywali to, co Bóg chciał. I tak tutaj Duch Boga zstępuje na Jezusa, przychodzi na Niego, żeby w Duchu Boga Jezus szedł dalej i w Nim będzie się objawiać Ojciec przez swojego Ducha. To moc zbawienia. Bardzo wymowne jest to, że Duch Boga unosił się nad chaosem wód, gdy Bóg stwarzał wszystko, co istnieje, świat i jego mieszkańców, przede wszystkim człowieka na swój obraz i podobieństwo, w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale. A ta scena, Duch unosi się nad Jezusem i zstępuje na Niego, oznacza coś podobnego. Oto nowe dzieło Boga. Dzieło Boga sprawiedliwości, czyli zbawienia, które oznacza przywracanie harmonii w ludziach od chaosu zła, a chaos to jest środowisko śmierci, do harmonii uporządkowanego środowiska życia w ludziach przez Ducha Boga. Jezus będzie, jak w innej Ewangelii mówi Jan, zapowiadając Jezusa, że po Nim przychodzi Ten, który będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. I tak Duch Boży w Jezusie będzie oddziaływać na ludzi i w sprawiedliwości Boga, w zbawczej sprawiedliwości, będzie przywracał ich chaotyczne życie do uporządkowanego życia w Bogu. Na tym polega zbawienie. Wszelki chaos w ludziach, w ich życiu jest środowiskiem śmierci, obumierania. Duch Boga przez Jezusa będzie przywracał harmonię stworzonego świata. Moc Boga, stwórcza i zbawcza, będzie wychodzić od Jezusa i wchodzić w ludzi. To będzie się dziać przez całą Ewangelię, przez całą misję Jezusa na tej ziemi. A tu programowo jest pokazane, że Jezus przez tego Ducha Boga jest naprawdę prawdziwym Mesjaszem, prawdziwie pełnomocnikiem Boga. Mimo że stał w jednym rzędzie z grzesznikami, ale jest kimś więcej. I głos z nieba, który tu się rozlega, ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, przypomina to, co Bóg przez Ezechiela głosił jako upodobanie swoje. Chce, żeby żył, żeby się nawrócił i żył nawet grzesznik. To jest upodobanie Boga. Upodobanie, które spoczywa na Jego jednorodzonym Synu. I to upodobanie ma stać się misją zbawienia, którą Jezus będzie wykonywać. Tylko Jezus jest świadkiem tego wydarzenia, bo tylko On, jak mówi Ewangelia, widzi niebiosa i widzi Ducha, który zstępuje i przychodzi na Niego. I tak tu przypominają się słowa zapowiedzi kogoś takiego jak Jezus z psalmu drugiego. Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem, zapowiada psalmista ostatecznego Zbawca. To sformułowanie psalmu zrodzenia sugeruje, że to intronizacja, prowadzenie na urząd Mesjasza Króla. Mój syn umiłowany, ponieważ tylko Bóg jest królem w historii tradycji wiary biblijnego Izraela, a wszyscy inni mogą mieć jakąkolwiek władzę tylko w Jego imieniu. I gdy tutaj rozlega się głos poza ziemi, ze sfery Boga, to mój syn umiłowany, to oznacza, że Jezus jest Mesjaszem Królem. Duch wstępujący na Jezusa wyprowadzi Go za chwilę na pustynię i tam Jezus objawi swoje synostwo Boga. Nie da się oderwać kuszącemu Go demonowi od Ojca. Będzie Jego synem w każdym kuszeniu w historii tego świata. I tak pokaże, że u synowi sprawi, że i córki, i synowie, czyli ludzie, którzy uwierzą Bogu, Jego sprawiedliwości przebaczającej, zbawiającej, rzeczywiście nie dadzą się oderwać od swojego rodzica, promotora życia i zbawiciela Boga. Syn umiłowany Jezus sprawi, że dziećmi umiłowanymi Boga będą ci, którzy w Niego uwierzą. To cel Jego misji. Jakie to ma znaczenie dla naszej życiowej drogi? Pytajmy o to Boga każdego dnia. Jak mamy nie dać się oderwać w różnych wyzwaniach i sytuacjach codziennego dnia? Oderwać od tego, co otrzymaliśmy w naszym chrzcie. Otrzymaliśmy dziecięctwo Boga jako córki i synowie. Nie dać się oderwać od Boga jako Ojca i jako Matki, bo to ludzkie określenia. Określenia kogoś, kto jest dla nas rodzicem i kochającym promotorem naszego życia. Jest tak sprawiedliwy właśnie, jaki my mamy być pośród innych i dla innych.